Lekcja trzecia, 18 kwietnia. Pycha kontra pokora. Sobota, po południu, 11 kwietnia. Tekst pamięciowy, każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia Łukasza 14:11. Każdy z nas zna ludzi z przerośniętym ja, takich, którzy twierdzą, że nigdy się nie mylą. Znamy także takich, którzy zawsze chcą kierować innymi ludźmi i nigdy nie przyjmują wskazówek ani konstruktywnej krytyki od nikogo. Są i tacy, którzy bez przerwy wszczynają konflikty z innymi osobami i lubią poniżać bliźnich. Oceniając takich ludzi, powinniśmy zadać sobie pytanie, a jak to jest ze mną? Wskazując wady u innych osób i zaprzeczając własnej pysze, zwodzimy sami siebie. Wszyscy jesteśmy skażeni pychą. Każdy z nas doświadczył tego, że chcielibyśmy wyglądać, zachowywać się, mówić czy sprawiać wrażenie lepsze niż inni, bo wierzymy, że jesteśmy lepsi niż pozostali ludzie, przynajmniej pod jakimś względem. Ktoś stwierdził, że pycha bierze się z potrzeby potwierdzenia, że nasze życie ma wartość. Jednak tego akurat możemy być pewni, skoro wiemy, że Bóg nas stworzył, a Chrystus oddał za nas swoje życie. W tym tygodniu rozważymy to, jaki wpływ ma pycha na nasze więzi z Bogiem i bliźnimi oraz przyjrzymy się temu, czego Biblia uczy o potrzebie pokory wobec bliźnich i oczywiście wobec Boga. Niedziela, 12 kwietnia. Zaciśnięte pięści pychy. Pycha. Gdy myślisz o niej, możesz wyobrażać sobie butnego polityka, aroganckiego bogacza, ekscentrycznego celebrytę czy ewentualnie osobę chełpiącą się swoim atrakcyjnym wyglądem. Pycha to poczucie, że jest się ważniejszym czy lepszym od innych ludzi. Jednak pycha jest odczuciem czy postawą, na której nie można i nie powinno się polegać. Pierwszym pyszałkiem stał się Lucyfer, niebiański cherubin, który niegdyś pełnił odpowiedzialne funkcje, służąc Bogu. Nie wiemy, kiedy i w jaki sposób egoistyczne myśli i odczucia pojawiły się w jego umyśle, ale wiemy, że rozpętały we wszechświecie coś, co nazywamy obecnie wielkim bojem. Wiemy, że szatan jest przeciwnikiem Boga. Porównaj Księga Izajasza 14:12-14. O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z najwyższym. List do Filipian 2:5-11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Nasz świat zmaga się ze skutkami grzechu od czasu, gdy szatan zaszczepił zwątpienie w umysłach Ewy i Adama, tak iż skusił ich, by ufali samym sobie bardziej niż Bogu i miłowali siebie bardziej niż Boga. Jakich trzech zasadniczych rzeczy uczą te wersety o pysze i umiłowaniu świata? Przeczytaj pierwszy list Jana 2:15-17. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czy pycha może być pozytywna? Przypuszczalnie nie w kontekście, w jakim używamy tego pojęcia, choć czasami przymiotnik pyszny ma pozytywne znaczenie, gdy dotyczy czyichś osiągnięć i wyraża uznanie dla dokonań człowieka. Na przykład pyszna potrawa to taka, która zasługuje na pochwałę. Musimy zrozumieć, że dążenie do doskonałości i wyrażanie uznania w kontekście darów i zdolności, które Bóg daje ludziom, niekoniecznie jest hołdowaniem pysze. Według Pisma Świętego istnieje nawet stosowny rodzaj miłości własnej, gdy zastanowimy się nad przykazaniem zapisanym w Ewangelii Marka 12:31, widzimy, że Jezus nakazuje nam miłować bliźnich tak, jak miłujemy samych siebie, jednak taka miłość zawsze jest niesamolubna. Ludzie zazwyczaj są wolni od pychy, gdy Bóg jest obecny w ich życiu i nadaje mu właściwy kierunek. Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 3:1. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Z drugiej strony ludzie popadają w pychę, gdy zaniedbują oddawanie Bogu chwały za to, czego On dokonuje w ich życiu. Powinniśmy starać się pamiętać, że nasz dobytek, nasze zdolności i osiągnięcia nie decydują o naszej wartości. Nasza wartość zawsze pochodzi od Boga, gdyż wszystko, co mamy, w tym także to, co kusi nas do pychy, pochodzi ostatecznie od Boga. Nie wolno nam o tym zapominać. Zadaj sobie następujące pytania. Na ile jestem pyszałkiem? Jak moja osobista pycha może wpływać na moje więzi z Bogiem i bliźnimi? Poniedziałek, 13 kwietnia. Poznać siebie. Pewnego razu dwaj mężczyźni przybyli do domu modlitwy. Jeden z nich był szanowanym przywódcą, który stanąwszy przed zgromadzeniem, na podwyższeniu, będąc widoczny dla wszystkich, modlił się głośno, dziękując Bogu za to, że postrzega samego siebie jako dobrego człowieka. Drugi mężczyzna uważał się za wyrzutka społecznego. Stał w ostatnim rzędzie. Do oczu napływały mu łzy rozpaczy, gdyż przygniatał go ciężar świadomości własnych grzechów. Niezauważony przez nikogo, klęknął i rozpaczliwie mówił cicho: Panie, proszę, zmiłuj się nade mną, grzesznym. Co sądzisz o tych dwóch ludziach? Jak ocenił ich Jezus? Jaka ważna lekcja dla nas wypływa z tej oceny? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 18:9-14. I powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych, że są usprawiedliwieni, a innych lekceważyli, to podobieństwo: dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo też jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Powiadam wam, ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, tamten zaś nie, bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Bardzo łatwo przychodzi nam wywyższanie samego siebie. Czasami wręcz naszą drugą naturą staje się podkreślanie w obecności innych ludzi naszych osiągnięć i tego, jak dobrzy jesteśmy. Jednak te wszystkie osiągnięcia same w sobie nie są podstawą oceny, jaką wystawia nam Bóg. Chełpienie się nimi może wręcz działać na naszą niekorzyść, gdyż każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Ewangelia Łukasza 18:14. Jezus radzi nam także, byśmy zajmowali niższe miejsca, aby to inni poprosili nas, byśmy przesiedli się wyżej, jeśli uznają to za stosowne. To odwrócenie pojęć w królestwie, o którym uczył Jezus, jest przeciwne ludzkim oczekiwaniom. Jedynie ten, kto wie, że jest grzesznikiem, może zostać uratowany przez Chrystusa. Gdy uświadomimy sobie nasz rzeczywisty stan grzeszności i rozpaczliwą potrzebę Chrystusa, to możemy przyjść do Niego, ufni, iż jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana 1:9. Im bardziej przybliżamy się do Chrystusa, tym lepiej uświadamiamy sobie naszą grzeszność i niegodność. Tylko w jeden sposób możemy uzyskać prawdziwe poznanie samego siebie. Musimy patrzeć na Chrystusa. To brak poznania Go czyni ludzi tak zarozumiałymi z powodu własnej rzekomej sprawiedliwości. Co Bóg myśli o pyszałkach? W 1 Piotra 5:5 czytamy, że Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Trudno to wyrazić bardziej dobitnie. Kiedy ostatnio doświadczyłeś w swoim życiu łaski Bożej? Tak naprawdę powinniśmy doświadczać jej codziennie. Powinniśmy także okazywać swoją łaskawość bliźnim. W modlitwie poproś Boga, by ukorzył cię pod swoją potężną ręką i wywyższył cię w odpowiednim czasie. Wtorek, 14 kwietnia. Mojżesz, pokorny sługa. Wspaniałe komnaty egipskiego pałacu królewskiego dawały poczucie bogactwa oraz zapewnienie wygodnego i łatwego życia. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, a był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. Dzieje apostolskie 7:22. Mojżesz miał przed sobą życie, w którym czekały go władza, bogactwo i powszechny podziw, ale wybrał inną drogę. Jako historyk, poeta, filozof, generał i ustawodawca nie ma sobie równego. Jednak mimo to, że świat stał przed nim otworem, miał moralną siłę, by odrzucić złudną perspektywę bogactwa, wielkości i sławy, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. List do Hebrajczyków 11:25. Jak w list do Hebrajczyków 11:24-26 wyjaśniono, dlaczego Mojżesz wybrał inną drogę, drogę pokory. List do Hebrajczyków 11:24-26. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Późniejsza pokora Mojżesza jest niezwykła, zwłaszcza w porównaniu z tym, jak wielką władzę mógł posiąść w Egipcie. Wskutek grzechu popełnionego pod wpływem emocji Mojżesz utracił pewność siebie i poczucie samowystarczalności. W otoczeniu gór, wyzuty z pychy, przez 40 lat był uczony przez Boga tego, co musiał pojąć, by wyprowadzić lud Boży z niewoli i przywieźć go do ziemi obiecanej. Władza i bogactwa, które zostawił za sobą w Egipcie, jawiły się jako marność w zestawieniu z wiecznością. Bóg powołał go do wykonania jasno określonego zadania, a Mojżesz przyjął to powołanie. W kontekście rozważanego przez nas tematu szczególnego znaczenia nabiera to, co zostało napisane o Mojżeszu w 4 Księga Mojżeszowa 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Mojżesz, jeden z najważniejszych biblijnych patriarchów, był wzorem pokory i łagodności. Zastanów się, jak postąpiłby w obliczu najważniejszych wydarzeń w jego życiu, gdyby zamiast pokory cechowała go pycha? Jakie byłyby jego reakcja i postawa przy płonącym krzewie, w czasie plag w Egipcie, podczas przejścia przez Morze Czerwone, gdy zesłana została manna z nieba, gdy rozmawiał z Bogiem, gdy otrzymał 10 przykazań, gdy usłyszał wyrok Boży po tym, jak uderzył skałę, zamiast przemówić do niej. Zastanów się nad swoim dotychczasowym życiem. Gdyby ktoś miał cię opisać, czy nazwałby cię łagodnym, pokornym i skromnym? Dlaczego tak albo dlaczego nie? Prawda jest taka, że nie potrafimy być pokorni sami z siebie. Grzech jest częścią naszego życia i dlatego tak bardzo potrzebujemy Jezusa. Zastanów się nad tym, co zostało nam dane przez Boga w Jezusie i rozważ to w kontekście życia Mojżesza i swojego życia. Środa, 15 kwietnia. Największa obraza. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z uczniów Jezusa. Wędrujesz z Nim, jadasz z Nim, sypiasz z Nim pod jednym dachem i uczysz się od Niego, widząc, jak zmienia On życie mnóstwa ludzi, w tym Twoje. Ludzie garną się do niego, a ty uświadamiasz sobie, jak niezwykłe jest to, że on wybrał właśnie ciebie do grona swoich najbliższych uczniów. Pewnego dnia przychodzi ci do głowy myśl, który z nas, jego uczniów, jest największy? Przeczytaj w Ewangelia Łukasza 22:24-27. Odpowiedź Jezusa na dyskusję uczniów o wielkości. Które zdanie oddaje istotę przesłania Jezusa zawartego w tych wersetach? Ewangelia Łukasza 22:24-27. Powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. On zaś rzekł do nich, królowie narodów panują nad nimi, a władcy ich są nazywani dobroczyńcami. Wy zaś nie tak, lecz kto jest największy wśród was, niech będzie jako najmniejszy, a ten, który przewodzi, niech będzie jako usługujący. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. Można byłoby przypuszczać, że po tak długim czasie spędzonym u boku Jezusa tego rodzaju dyskusja będzie ostatnią rzeczą, jaka przyjdzie do głowy jego uczniom. Niestety, nadal tego rodzaju myśli zaprzątały ich umysły. Zamiast doceniać powołanie, którego stali się uczestnikami, uczniowie wbijali się w pychę do tego stopnia, iż każdy z nich uważał się za lepszego od innych. Łatwo przychodzi nam dopuszczać do tego, by takie myśli opanowywały nasz sposób myślenia. Jednak musimy pamiętać, że według Boga nie ma nic tak obraźliwego lub niebezpiecznego dla ludzkiej duszy jak pycha i poczucie samowystarczalności. Ze wszystkich grzechów ten jest najbardziej beznadziejny, najbardziej nieuleczalny. Pycha to bardzo poważny problem. Nasza pycha uraża Boga bardziej niż cokolwiek innego i jest cechą charakteru najtrudniejszą do pokonania, bo bardzo często w ogóle jej nie dostrzegamy tak, jak powinniśmy. W naszym poczuciu samowystarczalności zaniedbujemy rzetelną samoocenę, a wtedy pycha rządzi nami niepodzielnie. Musimy się zatrzymać, przyjrzeć się uważnie sobie i poprosić Boga, by otworzył nasze oczy oraz pozwolił nam ujrzeć nasz prawdziwy stan, gdyż pycha jest najważniejszym czynnikiem uniemożliwiającym nam zachowanie ścisłej więzi z Bogiem. Jeśli uświadamiasz sobie, że tylko Bóg może usunąć pychę i egoizm z twojej duszy, módl się teraz tymi słowami: Panie, weź moje serce, bo ja nawet nie potrafię go oddać. Ono należy do ciebie. Zachowaj je czystym, gdyż ja nie jestem w stanie zachować go takim dla ciebie. Zbaw mnie wbrew mnie samemu, wbrew mojemu słabemu ego tak niepodobnemu do ciebie. Ukształtuj mnie i uformuj, podnieś mnie ku czystej i świętej atmosferze, gdzie obfity strumień twojej miłości będzie mógł płynąć przez moją duszę. Czwartek, 16 kwietnia. Patrz na niego. Przeczytaj jeszcze raz Ewangelia Łukasza 22:27. Jakie zasadnicze przesłanie dla wszystkich wyznawców Chrystusa jest zawarte w tych słowach? Ewangelia Łukasza 22:27. Któż bowiem jest większy? Czy ten, który u stołu zasiada, czy ten, który usługuje? Czy nie ten, który u stołu zasiada? Lecz ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. W przeciwieństwie do pragnienia uczniów, by być lepszym od innych, oraz przekonania każdego z nich, że jest ważniejszy od pozostałych, widzimy Jezusa, najwyższy wzorzec pokory. Jezus bowiem mówił o sobie: ja jestem wśród was jako ten, który usługuje. On każdego dnia służył potrzebującym, którzy przychodzili do niego, gdyż współczuł im jak owcom, które nie mają pasterza. Wiedział, że ludzie go potrzebują, choć tylko nieliczni z nich zdawali sobie z tego sprawę. On opuścił niebo, by umrzeć za wszystkich w nadziei, że ludzie zrozumieją jego łaskawą ofiarę i odpowiedzą na jego zaproszenie do ustanowienia więzi z nim. Co ten fragment listu mówi nam o tym, jak powinniśmy żyć w świetle ofiary Chrystusa? Przeczytaj list do Filipian 2:3-8. I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Jezus uczynił to wszystko. Zniósł to wszystko dla nas. Gdy przyjrzymy się Mu uważnie, szczerze i głęboko, uświadomimy sobie naszą nieczystość, brud i rozpaczliwą potrzebę Jego łaski każdego dnia naszego życia. Gdy patrzymy na Niego, wszystko inne, a zwłaszcza my sami i nasza domniemana wielkość, niknie jako mało istotne. To, kim Jezus jest, czego dokonał i jak bardzo miłuje swoje stworzenie, staje się najważniejsze i jedyne. Nasze ja niknie, gdy patrzymy na Niego. Jezus. Piękne i potężne imię. A jednak to On jest także uosobieniem pokory. Gdy z otwartym sercem uczymy się o Nim i próbujemy zrozumieć, czego dokonał dla nas, a jednocześnie pozwalamy, by Jego słowa żywota wypełniały nasz umysł, wówczas zaczynamy sobie uświadamiać, jak pyszni i marni jesteśmy. Skoro Jego uczniowie, którzy towarzyszyli Mu i uczyli się od Niego, zmagali się z pychą, nie powinniśmy się łudzić, że my jesteśmy lepsi. Ostatecznie możemy się rozwijać w naszej więzi z Jezusem tylko pod warunkiem, gdy przyjmiemy od Niego dar pokory. Spędź nieco czasu sam na sam z Jezusem. Weź Biblię, długopis, notes i znajdź jakieś spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Poproś Boga, by otworzył twoje serce i przemówił do ciebie. Przepisz Księga Psalmów 138, 1-8, słowo po słowie. Podkreśl te słowa, które szczególnie przemawiają do ciebie. Księga Psalmów 138, 1-8. Dawidowy. Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste, wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki, nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. Piątek, 17 kwietnia. Do dalszego studium. Im bliżej przychodzimy do Jezusa i wyraźniej dostrzegamy czystość Jego charakteru, tym jaśniej będziemy widzieć ogrom ohydy grzechu i tym mniej będziemy skłonni wywyższać siebie. Ci, których niebo uznaje za świętych, są ostatnimi, którzy powinni obnosić się ze swoją dobrocią. Przed wyniesieniem jest poniżenie. Do zajmowania wysokiego miejsca wśród ludzi niebo wybiera pracownika, który tak jak Jan Chrzciciel zajmuje skromne miejsce przed Bogiem. Najbardziej podobny do dziecka uczeń jest najbardziej skuteczny w pracy dla Boga. Niebiańskie istoty mogą współpracować z tym, który nie poszukuje wywyższenia siebie, lecz zbawienia dusz. Gdy ludzie wynoszą samych siebie, czując się niezbędnymi dla osiągnięcia sukcesu w Bożym wielkim planie, Pan odsuwa ich na bok. Uczniom nie wystarczyło wyjaśnienie istoty Królestwa Jezusa. Potrzebowali odmiany serca, która doprowadziłaby ich do harmonii z zasadami tego Królestwa. Prostota, wyrzeczenie i ufna miłość dziecka są zaletami mającymi uznanie w niebie. To są cechy prawdziwej wielkości. Szczera i skruszona dusza ma w oczach Boga wielką wartość. Kładzie On swoją pieczęć na ludziach nie z powodu ich stanowiska, stanu posiadania czy zalet umysłowych, lecz z powodu ich jedności z Chrystusem. Pytania do dyskusji. 1. Co poniższe wersety mówią o pysze i pokorze? Zobacz Ewangelia Mateusza 23, 12. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Księga Psalmów 25, 9. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Księga Psalmów 149, 4. Bo Panu podobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. List Jakuba 4, 6, 10. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. 2. Zastanów się szczerze, kiedy ostatnio obnosiłeś się ze swoją własną dobrocią? Jak wpłynęło to na twoją więź z Bogiem i z tymi, przed którymi się z nią obnosiłeś? 3. Co musisz zmienić w swoim życiu, by ukorzyć się przed Bogiem tak, aby twoja więź z Nim stała się głębsza? Podsumowanie. Pycha może być jedną z największych przeszkód w zacieśnianiu więzi z Bogiem. Jeśli czujemy się samowystarczalni i nie uświadamiamy sobie potrzeby tej więzi, to po prostu nie będziemy do niej dążyć. Jezus jest najpokorniejszym człowiekiem, jaki żył na ziemi, i najdoskonalszym wzorem ścisłej więzi z Bogiem.